Wiem, że nie jest łatwo znaleźć pracę swoich marzeń, bo nie wiem, jak jest u Was, nie wiem, czy znaleźliście taką pracę, mam nadzieję, że tak, ale wiem, że w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym społeczeństwie bardzo dużo myślimy o karierze, ale myślimy dużo też o prestiżu tej kariery, myślimy dużo o tym, co robią inni. Często jesteśmy pod wpływem mediów społecznościowych, tego, co widzimy w internecie i czasem nie zastanawiamy się nad tym, co tak naprawdę my chcielibyśmy robić, do czego my zostaliśmy w jakiś tam sposób powołani, co jest właśnie tym naszym powołaniem. Bardzo często się nad tym już teraz nie zastanawiamy, mam wrażenie, i czasem może nam to gdzieś uciekać. Dlatego chciałam dzisiaj w tym podcaście opowiedzieć Wam o mojej przygodzie z tym, jak ja odnalazłam moje powołanie do nauczania, ale o tym wszystkim za chwilę. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to mam na imię Ania. Jestem, no właśnie, nauczycielką, tak jak już się pewnie domyśliłeś, języka polskiego dla obcokrajowców. I słuchasz właśnie Płynnie po polsku, jest to kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to nie zapomnij, że mam też kanał na YouTubie, gdzie regularnie pojawiają się nowe filmiki. A jeśli jesteś tu po raz pierwszy albo nie, ale mimo wszystko nie zapomnij, że mam też Patreona, platformę, na której publikuję jeszcze więcej i filmików, i podcastów, i ćwiczeń, i transkrypcji do podcastów. Tam też właśnie znajdziesz transkrypcję do tego podcastu, którego właśnie słuchasz. I znajdziesz tam o wiele więcej, bo mamy też grupę na WhatsAppie, mamy też spotkania grupowe 2 razy w miesiącu na platformie Zoom i mamy też spotkania indywidualne. To już zależy od subskrypcji, od tego, którą subskrypcję wybierzesz. To wszystko jest na Patreonie. Link jest zawsze w opisie podcastu, więc tam Cię zapraszam, żebyś zerknęła na tę platformę. Może Ci się spodoba taka forma nauki. A tym z Was, którzy już mnie tam wspierają, bardzo dziękuję, bo jesteście niezawodnym dla mnie wsparciem i pamiętajcie, że bez Was ten projekt nie mógłby istnieć, więc bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A my przechodzimy już do podcastu o powołaniach trochę i o tym, dlaczego tak naprawdę zostałam nauczycielką. Pamiętam, kiedy byłam w liceum i wtedy myślałam o studiowaniu już francuskiego. Bardzo lubiłam języki, bardzo lubiłam język francuski. I pamiętam, kiedy jedna osoba zapytała mnie takim tonem trochę, jakby sugerując, że nie jest to dobry wybór, zapytała mnie, czy naprawdę będę chciała uczyć francuskiego do końca życia. Ja wtedy nie widziałam języków w ten sposób, to znaczy wiedziałam, że lubię języki, wiedziałam, że lubię uczyć się języków, wiedziałam, że dobrze idzie mi francuski, więc szłam na studia z myślą o tym, co dobrze mi idzie i co sprawia mi przyjemność i co potencjalnie chciałabym robić dalej. Nie myślałam generalnie w sumie w kontekście tylko nauczania, bo szczerze mówiąc to jeszcze studiując byłam pewna, że najpierw pójdę pracować do jakichś firm, robić tak zwaną karierę i tak dalej, a to nauczanie może będzie później, może będzie dobrą opcją na przyszłość, kiedy już znudzi mi się pracowanie w jakimś miejscu, to zawsze jest jakaś opcja. Tak jak się domyślacie, to tak się nie stało, ale o tym, jak się stało, to za chwilę. Dlatego nie wiem, jak jest w Waszych krajach, ale no, myślę, że już się domyślacie po tym, co Wam powiedziałam, po tym komentarzu. W Polsce nauczanie niestety nie wiąże się z jakimś prestiżem. Jakkolwiek byśmy tego prestiżu nie rozumieli, oczywiście mówię to w takim kontekście, jak generalnie myślą ludzie. Kiedyś, może na wsiach cały czas tak jest, ale w miastach już na pewno nie, kiedyś ten zawód nauczyciela, księdza i kogo jeszcze, nie wiem, wyleciało mi z głowy, ale na pewno nauczyciela i księdza to były takie zawody dobre, to były takie osoby, które się szanowało na tej wsi czy w tym miasteczku. Dzisiaj oczywiście już tak nie jest, przynajmniej nie jest tak w dużych miastach. W Warszawie na pewno nie spotkacie się z czymś takim. Nauczyciel to ktoś, kto oczywiście wykonuje pracę, ale nie jest to praca związana z prestiżem. To znaczy, że kiedy ktoś widzi nauczyciela w Warszawie, to myśli, aha, to znaczy, że ta osoba nie zrobiła tej tak zwanej kariery, czy nie wiem, nie spełniła swoich marzeń zawodowo, nie myśląc o tym, że właśnie to może być czyjeś marzenie. To jest oczywiście bardzo głupie myślenie i prezentuję to tylko po to, żeby pokazać Wam, jak ludzie myślą często w Polsce w ten sposób o tym zawodzie. Nie wiem, jak jest w Waszych krajach, ale jestem bardzo ciekawa, więc koniecznie dajcie mi potem znać w komentarzach, czy w Waszym kraju zawód nauczyciela jest czymś prestiżowym, czy właśnie na odwrót. W Polsce wiąże się to też oczywiście z zarobkami, bo zarobki nauczycieli w państwowych placówkach oczywiście nie są zbyt wysokie i też nawet w prywatnych miejscach, to znaczy kiedy udzielacie lekcji nawet czy korepetycji, to jest coś takiego, że nikt nie chce zapłacić Wam dużo, co jest normalne, bo oczywiście kiedy jesteście klientem, no to nikt nie chce płacić dużo za lekcję ani za nic innego, za żaden produkt nie chcemy płacić dużo i to jest chyba naturalne. Ale faktem jest, że te lekcje nie uważa się, że powinny dużo kosztować i podobnie jest z pensją nauczycieli. No i niestety nauczyciele mają w sobie to, że myślę, zazwyczaj, mam nadzieję, mają pasję do tego, co robią, więc tak naprawdę nie zależy im na pieniądzach i to wszystko pogłębia tylko ten kryzys nauczycieli. I ja też taka jestem, więc rozumiem tych nauczycieli. Ale to nie o kryzysie nauczycieli chciałam dzisiaj Wam opowiadać, ale o tym, dlaczego tak wyszło w moim przypadku. Więc kiedy byłam jeszcze na studiach, tak jak Wam mówiłam, to myślałam, że po studiach będę raczej szukać pracy w jakiejś firmie. Studiowałam, pewnie już wiecie, z tego, co mówiłam kiedyś, ale studiowałam francuski i szwedzki, jeśli nie wiecie. Potem studiowałam też polski dla obcokrajowców, ale na początku studiowałam języki obce. I myślałam, że właśnie będę może kontynuować ten szwedzki gdzieś w jakiejś szwedzkiej firmie, a że raczej to będzie moja, można powiedzieć, przyszłość, przynajmniej na te pierwsze kilka lat po studiach. Tak się jednak nie stało. Kiedy była pandemia, tak, to już była pandemia, to był 2020 rok, byłam jeszcze na studiach i chciałam spróbować takiego doświadczenia, bo wtedy miałam studia zdalnie i praca też mogła być zdalnie, więc no, dla mnie oznaczało to, że mogę robić dwa razy więcej i że mogę pracować i studiować jednocześnie, bo wszystko robiłam z domu. Nie trzeba było nigdzie jeździć, nie trzeba było liczyć czasu na transport, więc dla mnie była to idealna sytuacja. I pamiętam, że wtedy zatrudniłam się w firmie, która była firmą szwajcarską i w której rozmawiałam z klientami po włosku i po francusku. Byli też klienci z językiem niemieckim, z nimi tylko wymieniam maile, bo mój niemiecki nie jest jeszcze zbyt dobry. I wtedy też nie był wstyd się przyznać, że nie poprawił się aż tak bardzo przez te 4 lata. Była to może specyficzna praca, bo musiałam rozmawiać tam przez telefon z tymi klientami, wymieniać z nimi maile, więc może generalnie nie była to łatwa praca przede wszystkim, bo trzeba było rozmawiać z tymi klientami, którzy byli niezadowolonymi klientami i którzy chcieli coś poprawić, coś zmienić, więc pracy było bardzo dużo. Wszystko oczywiście w obcych językach, co akurat było fajne, bardzo podobał mi się kontakt z innymi językami. Ale generalnie nie podobała mi się ta otoczka wokół firmy. To znaczy nawet nie chodziło o sam fakt pracy, bo nie przerażał mi jakoś ten kontakt z klientami czy te telefony w innych językach. Po prostu denerwował mnie sposób, w jaki traktuje się pracowników w firmach. Nie wiem, czy w każdej firmie tak jest, ale denerwowało mnie to, że nie było komunikacji przede wszystkim z tymi, powiedzmy, normalnymi pracownikami. Nie widziałam niczego złego w tym, żeby na przykład napisać po prostu wiadomość do kogokolwiek, żeby dowiedzieć się, jak rozwiązać jakąś sytuację. I dopiero po tygodniu czy dwóch dowiadywałam się, że do tej osoby nie można pisać, bo nie wiem dlaczego. W każdym razie brak komunikacji był dla mnie czymś, co przeważyło tak naprawdę na tym, że nie dałam rady pracować tam długo. Zresztą wiadomo, jest to intensywna praca, więc generalnie dużo osób z tej pracy odchodzi, jest duża rotacja na takich stanowiskach pracy, to jest normalne. Nie przerażajcie się oczywiście taką pracą, bo ćwiczy się języki super, więc polecam Wam pod tym względem, ale jeśli chodzi o samą pracę w firmie, to uznałam, że zdecydowanie nie jest to coś dla mnie. Wcześniej, przed tą pracą już uczyłam, już udzielałam lekcji francuskiego wtedy jeszcze i myślałam, że chcę trochę odpocząć od tego nauczania. Ale kiedy już byłam w firmie, to zdałam sobie sprawę, jak bardzo podobało mi się nauczanie i jak bardzo było to właśnie czymś dla mnie. Nieważne, że nie jest to może jakoś bardzo prestiżowe. To znaczy, to oczywiście zależy od tego, jak traktujemy prestiż, bo w tej chwili myślę o tym już zupełnie w inny sposób i wydaje mi się, że prestiżem jest właśnie pracowanie w ten sposób, w jaki chcemy, na warunkach takich, jakich chcemy, i spełnianie po prostu siebie i swoich marzeń w pracy. Wtedy jeszcze widziałam to w ten sposób, w jaki widzi to duża część społeczeństwa niestety. I zdawałam sobie sprawę, jak bardzo podobało mi się to, jak bardzo było to coś dla mnie pod praktycznie każdym względem. Bo praca nauczyciela to nie jest tylko nauczanie. Praca nauczyciela to też psychologia, bo bardzo często przychodzą do nas uczniowie z problemami, bardzo często przychodzą uczniowie, którzy mają doła, bardzo często przychodzą uczniowie, którzy chcą się po prostu wygadać i bardzo zdałam sobie sprawę, jak bardzo lubiłam ten kontakt z ludźmi i jak bardzo mi tego brakowało. I jak bardzo brakowało mi tego kontaktu właśnie na takiej płaszczyźnie uczeń-nauczyciel. Bo z jednej strony może, wiadomo, nie jesteście przyjaciółmi, ale z drugiej strony są to takie spotkania raz w tygodniu, z których no bardzo, bardzo często rodzi się później przyjaźń. Tak było z prawie wszystkimi moimi uczniami, z wieloma mam do dzisiaj kontakt i to jest coś niesamowitego w tej pracy, że po prostu poznaje się ludzi i że każdy patrzy na nas trochę właśnie jak na takiego przyjaciela, jak na osobę, przy której może się wygadać, której może powierzyć jakieś nawet sekrety, jakieś swoje marzenia, bo łatwiej się mówi o tym w innym języku. I jest to po prostu świetna lekcja dla nas, dla osób, które uczą się języka. No chyba nie ma niczego lepszego niż po prostu mówienie, popełnianie błędów i mówienie o takich rzeczach, które są dla nas ważne w jakiś sposób, więc o rzeczach osobistych. Tego bardzo mi brakowało, kiedy potem byłam w firmie. Brakowało mi właśnie takiego kontaktu z ludźmi. Oczywiście były i inne kontakty z ludźmi i nie mówię, że pracowanie w firmie jest złe, absolutnie nie. Przez długi czas chciałam, żeby mi się to podobało, bo widzę bardzo, bardzo dużo zalet takiej pracy. Zresztą kiedyś nagrałam z moją siostrą, która pracuje w firmie, podcast o tym, jakie są różnice pracy freelancera, no bo nauczanie jest bardzo często freelancerskie, oczywiście chyba, że pracujemy w szkole na przykład, prywatnej czy państwowej, ale jeśli robimy to na swoją rękę, to musimy liczyć się z wieloma niedogodnościami, i oczywiście widzę bardzo dużo zalet pracy, stabilnej pracy w firmie. Nagrałam właśnie o tym kiedyś z moją siostrą podcast, więc jeśli macie ochotę go posłuchać, to wstawiam Wam link tutaj w podcaście na YouTubie, gdzie mogę wstawić link. Możecie sobie kliknąć i posłuchać tamtą naszą rozmowę. Była, myślę, nawet ciekawa, z tego co pamiętam, to podobała się moim uczniom. Dostałam bardzo pozytywne feedbacki, pamiętam od Was, więc dziękuję Wam za nie. Wracając do nauczania, to właśnie z tego zdałam sobie sprawę w trakcie pracy w firmie. Bardzo lubię też w nauczaniu to, że możemy pokazać, podzielić się tym, co wiemy, pokazać jakoś swoją wiedzę, która pomoże komuś innemu. No i właśnie ta pomoc innemu też mi się podobała, ale pomoc komuś, kto jest otwarty na tę pomoc, no bo niestety niezadowolony klient nie zawsze jest otwarty na naszą pomoc. I najgorsze jest to, że w pracy, przynajmniej tam, gdzie ja byłam, to bardzo często chciałam pomóc, ale protokół mówił mi, że pomóc nie mogę, bo firma nie może na przykład stracić tyle pieniędzy albo nie możemy pozwolić sobie na to czy na tamto, co jest oczywiste, ale no wiadomo, że każdy chciałby pomóc i właśnie ta pomoc, to poczucie sensu, że coś robimy dla kogoś, było dla mnie bardzo ważne, kiedy jednak decydowałam się na tę pracę nauczyciela. Dlatego po jakimś czasie zdałam sobie z tego wszystkiego sprawę i wiedziałam już, że będę uczyć od razu po studiach. Wiedziałam już, że nie ma sensu zbierać doświadczenia w innych firmach, bo nie widziałam się w ogóle tam i moim celem nie widziałam i nie miałam takiej potrzeby wspinania się na te różne szczebla kariery w firmie. A myślę, że jeśli no nie mamy takiej, nie czujemy takiej potrzeby, no to przynajmniej dla mnie czułam, że nie było to moje powołanie w takim sensie. I wtedy właśnie zrozumiałam, że moim powołaniem jest nauczanie, że to zawsze było moim powołaniem i że z każdej strony, pod każdym względem ten zawód do mnie przemawia. Wtedy jeszcze, tak jak mówiłam, uczyłam francuskiego głównie, ale już zrobiłam studia z polskiego też w międzyczasie i to polski dla obcokrajowców najbardziej mi się podobał. I to też jest ciekawe, te różnice, jak wygląda ta praca nauczyciela języka obcego i języka swojego. Niesamowite jest to, jak bardzo różne są te zawody, pomimo faktu, że to też jest nauczanie, że tak naprawdę zawód pozostaje ten sam, to jednak jest tyle różnic związanych z tymi zawodami, z tymi profesjami. Może opowiem o tym już w innym podcaście. Dajcie mi znać, czy chcielibyście posłuchać takiego podcastu o tym, jak wygląda i czym się różni praca nauczyciela obcego języka od pracy nauczyciela języka ojczystego. Jestem bardzo ciekawa, czy Was to interesuje. Dajcie mi też znać, jak to jest z pracą nauczyciela w Waszych krajach, jak jest ona traktowana i czy może Wy chcielibyście być nauczycielami i czy lubicie swoją pracę. Jestem bardzo ciekawa. Nie zapomnijcie o tym, że mam Patreona, na którego możecie zajrzeć i gdzie są dodatkowe materiały. Bardzo serdecznie Was tam zapraszam i dziękuję jeszcze raz moim patronom, bez których ten projekt nie mógłby istnieć. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!